Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Krzysztof Bałuk, witam. Nie od dziś wiadomo, że komfort psychiczny ma olbrzymie znaczenie w procesie leczenia. Są lekarze, którzy dokładnie wyjaśnią nam przyczyny choroby i sposoby leczenia, ale są też tacy, którzy wypiszą receptę i powiedzą: następny proszę. Dziś będziemy mówili o prawach pacjenta. Co warto wiedzieć? Gośćmi audycji jest dr Dorota Szaban, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Socjologii. Witam uprzejmie.
Dzień dobry.
I również z nami jest Piotr Bromber, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział lubuski.
Dzień dobry.
Właściwie każdego tygodnia można w mediach znaleźć informacje o złym traktowaniu pacjentów. Przykład z minionego tygodnia. 70-letnia mieszkanka Poznania w nocy z czwartku na piątek w minionym tygodniu wyzwała karetkę. Miała problemy z uszkodzonym nerwem po operacji. Tego samego dnia czuła silny ból. Przed pierwszą w nocy przyjechało do niej pogotowie. Ratownicy medyczni podejrzewali zawał serca i zabrali kobietę do szpitala klinicznego, informuje Głos Wielkopolski. Jak mówi poszkodowana, zapytałam, czy mam wziąć ze sobą jakieś rzeczy, bo ja nie mam nikogo, a ratownik odpowiedział: nie. Porobimy pani badania, pani nie zostanie w szpitalu, opowiadała pani Barbara. W szpitalu pani Barbara dostała kroplówki przeciwbólowe i zlecono jej badania. O godzinie 5 została wypisana z lecznicy 5 rano. Dostała zalecenie, aby udała się na kontrolę do lekarza rodzinnego. Kiedy kobieta poprosiła o transport powrotny, odmówiono jej. 70-latka nie ma żadnej bliskiej osoby, która mogłaby przywieźć jej ubrania, więc w piżamie wracała do domu. Takie sytuacje oczywiście trudno kodyfikować jakimiś przepisami, prawda, panie dyrektorze? To jest taka sytuacja, gdzie chyba wrażliwość tylko jest ważna, jeżeli chodzi o system opieki zdrowotnej.
Na pewno są to zachowania, które trudno sformalizować. To jest postawa. My, tak ja wielokrotnie o tym wspominałem, my niestety zbyt małą wagę przywiązujemy do kształtowania postaw i to nie dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy, ale również i kształtowania postaw wszystkich interesariuszy w ochronie zdrowia, bo też i z jednej strony mówimy tutaj o kształtowaniu postaw lekarzy, czy też przedstawicieli innych zawodów medycznych, ale też kształtowaniu postaw pacjenta. Mamy bardzo szeroki katalog praw. Bardzo dobrze, że mamy ten katalog praw pacjenta. Bardzo dobrze, że ta percepcja tych praw jest coraz lepsza, ale gdzieś tam w tle, oczywiście na dzień dzisiejszy, w dalekim tle, pojawia się kwestia obowiązków pacjenta. W tej sytuacji akurat faktycznie możemy mówić o takiej, a nie innej postawie. Tego się nie da sformalizować.
Mamy prawa, ale niestety, jak twierdzi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, nie wszystkie te prawa są przestrzegane.
Wiele się zmieniło od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta, rzeczniku praw pacjenta, na lepsze. Natomiast jest to proces, powolny proces, związany z tym, że placówki medyczne powinny przestrzegać praw pacjenta. Faktycznie tak nie jest. Jest w wielu obszarach, są pewne kwestie do poprawienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, jeżeli chodzi o obszar praw pacjenta związanych do prawa do informacji, do wyrażenia zgody i prawa do dokumentacji medycznej. Jeżeli chodzi o prawo do tajemnicy informacji, my widzimy tutaj systematyczne z roku do roku zwiększenie świadomości placówek medycznych w zakresie właśnie przestrzegania prawa do tajemnicy informacji. To RODO jeszcze to prawo wzmocniło, bo z jednej strony jest prawo do tajemnicy informacji medycznej, z drugiej strony jest prawo do ochrony danych osobowych, więc placówki medyczne muszą przestrzegać tych dwóch praw, one oczywiście są zbieżne. Natomiast to, co faktycznie RODO wprowadziło i na korzyść pacjentów, w sensie oprócz przestrzegania prawa do tajemnicy informacji, to jest to, że pacjent ma prawo do pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej. To jest niezmiernie istotne i należy o tym pamiętać, że mamy takie prawo, czyli jeżeli występujemy do placówki medycznej, to mamy prawo, aby pierwsza kopia dokumentacji medycznej była nam udostępniona za darmo, albo w formie kserokopii, albo w formie odpisu, albo w formie nośnika na płycie CD na przykład. Tu jest podstawowa kwestia, to jest kwestia edukacji. Ja wspólnie z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, panem profesorem Matyją, wystąpiliśmy do rektorów uczelni medycznych z prośbą, aby został zwiększony nacisk w edukacji młodych lekarzy, nacisk związanych z kontaktami personalnymi zarówno z personelem medycznym, ale przede wszystkim właśnie z pacjentem, po to, aby właśnie uczulić młodych lekarzy, że kwestia empatii, kwestia kontaktu z pacjentem jest niezmiernie istotna, bo jeżeli właśnie na samym początku zostanie zaburzona ta relacja, to pacjent nie jest partnerem w tym procesie leczenia, a takim partnerem powinien być. Pacjent czuje się, że nie jest traktowany poważnie, pacjent czuje wówczas, że jest traktowany przedmiotowo, a tak nie powinno być. To jest edukacja, to jest takie stopniowe edukowanie od podstaw. To jest trudny proces, długotrwały, ale on w końcu przyniesie pożądane efekty, jeżeli wszyscy będziemy mieli na celu to, aby prawa pacjenta były przestrzegane i aby to bezpieczeństwo pacjenta i intymność i godność była na pierwszym miejscu.
Edukacja jest ważna, edukacja lekarzy, ale również edukacja pacjentów. Chodzi o to, żeby każdy z nas te prawa znał i ewentualnie mógł je w sytuacjach newralgicznych, kryzysowych je egzekwować. Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, o tym właśnie.
Wpuszczanie pieniędzy bez dobrego mechanizmu rozliczenia nie prowadzi nas do poprawy jakiegokolwiek efektu. I tutaj jest to jeden z takich tematów, który jest szczególnie ważny dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ my chcemy dokładnie wiedzieć, co kupujemy za te potężne pieniądze, które w tej chwili wydajemy. I jakby odpowiedzią na ten problem jest możliwość przestawienia pewnej filozofii płacenia, spłacenia za tak zwaną procedurę, która jest i jest raportowana, i zamiast tego płacenia za jej efekt, to znaczy przyjrzeć się trochę bardziej dokładnie temu, za co my płacimy, czy rzeczywiście te procedury medyczne, które są stosowane, gwarantują i dają odpowiednie efekty, bo tak jest, że u jednych świadczeniodawców te wyniki leczenia właśnie są lepsze, a u innych gorsze. I my, przestawiając ten system płacenia, spłacenia za procedurę na płacenie za wynik procedury, no będziemy starali się promować tych szpitali, tych świadczeniodawców, te przychodnie, które po prostu mogą pochwalić się lepszymi efektami. Pomiar pewnej jakości czy zadowolenia pacjenta tak naprawdę zawsze jest dwuwymiarowy, bo jest pewien efekt kliniczny pobytu w szpitalu i tutaj trudno mówić, że on może być zmierzony jakimiś wrażeniami pacjenta, ale to jest obszar, który my dokładnie monitorujemy, bo w bazie danych czy w zasobach informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia są na ten temat informacje. Natomiast rzeczywiście ta sfera takiego satysfakcji pacjenta, jak popatrzymy sobie na przykład brytyjski system ochrony zdrowia, to tam też są regularnie takie ankiety satysfakcji wśród pacjentów prowadzone i my chcemy w tym roku dokładnie zrobić to samo, tylko chcemy do tego wykorzystać telefoniczną informację pacjenta, bo tutaj będziemy tą ankietę po prostu wypełniali, zadając pytania, dzwoniąc do naszych pacjentów, czy byli w jednostce, jakie tam mieli wrażenia, jak wyglądały sposoby traktowania pacjentów, czy czuli, że są traktowani z szacunkiem, tak żeby koncentrować się właśnie na tym zagadnieniu jakości odczuwalnej przez pacjenta, tej takiej trochę subiektywnej, no ale którą możemy właśnie w postaci takiej ankietowej zbadać.
Mówiliśmy o szkoleniach, o warsztatach, o tym, czy lekarze w ogóle są skłonni uczestniczyć w takich przedsięwzięciach związanych właśnie z prawami pacjenta, ze stosunkiem do pacjenta?
Myślę, że tak. Zakładam, że duża część lekarzy dostrzega ten, może nie tyle problem, ale potrzebę zmiany nastawienia. Aczkolwiek to, tak jak już wspomniałem wcześniej, to działa w dwie strony. To tak jak pacjent przychodzi do lekarza, ja to też często powtarzam, jeżeli pacjent nie wykazuje zaufania do lekarza, no to wszystko, co następuje później, no jest trudne do określenia, no bo brak zaufania, czyli tutaj mamy kształtowanie relacji polega na tym, że z jednej strony kształtujemy postawę lekarza, postawę pacjenta, ale też bardzo ważne są też relacje pacjent-lekarz, lekarz-pacjent. Ale jeszcze wracając na moment do przykładu, o którym pan wspomniał, to jest przykład, który bardzo dobrze obrazuje, że my musimy szerzej patrzeć na problemy osób starszych. Tak, bo ta osoba starsza musiała się zmierzyć z własnym problemem zdrowotnym, ale ona też się musi mierzyć z konsekwencjami bycia samotnym. Tak? To są rzeczy coraz częściej będziemy musieli się, już się mierzymy z takimi sytuacjami, to powinno wymusić bardziej interdyscyplinarne podejście do osób starszych, by wyjść naprzeciw, by takie sytuacje jak ta, o której pan wspomniał, nie wydarzyły się więcej.
Szpital się tłumaczył tym faktem, że po prostu przepisy mu na to nie pozwalają. Państwo też mogą zadawać pytania, czy komentować ten fakt rozmowy o prawach pacjenta. Telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Halo?
Halo? Halo?
Tak, słuchamy pana.
Stanisław z Nowej Soli. Proszę się zapytać panów, czy osoba, która nie potrafi zdiagnozować zawału serca, nie potrafi odczytać EKG i zbadać i wykonać badanie enzymatyczne, może wykonywać zawód lekarza. Drugie, proszę społeczeństwu wyjaśnić, co to jest inwalidztwo konstytucyjne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 68 324 2255 i 801 327 462. No tutaj państwo jako instytucja nie mogą egzaminować, że tak powiem, lekarzy.
Nie, to jest to, o czym wspomniałem, że jeżeli kształtujemy relacje i z jednej strony oczekujemy takiej, a nie innej postawy lekarza w stosunku do pacjenta, no to też i ta postawa pacjenta jest bardzo ważna. Bez zaufania nie jesteśmy w stanie wejść w taką relację, która summa summarum okaże się wartością pożądaną. Tak? Bo to jeżeli ja nie mam zaufania do lekarza, do którego idę i będę deprecjonował jego wykształcenie, kompetencje i tak dalej, nie mając najczęściej ku temu żadnych przesłanek formalno-prawnych, no to siłą rzeczy nie ma szans na prawidłową relację.
Znaczy te przesłanki, podejrzewam, wynikają z faktu, że ktoś nie jest zadowolony z wyników badań albo został przez tego lekarza źle potraktowany, źle oceniony, że tak powiem.
Nie wiem, ale pamiętajmy o jednym, że my nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawidłowości postawionej diagnozy, prawidłowości zrefundowanych leków. Bazujemy na doświadczeniu i wiedzy lekarza. Tutaj oczywiście, że możemy próbować to weryfikować, korzystając z internetu i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem to punktem wyjścia jest to, czy my mamy zaufanie do lekarza, który nas ma leczyć.
Posłuchajmy następnego telefonu. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pan.
Ja miałem taką dziwną sytuację. Po operacji biodra, transplantacji biodra, leżałem w domu, jestem sam i ponieważ dzwoniłem do lekarza, no i okazało się, że nie ma możliwości, żeby lekarz przyjechał do mnie, sytuacja była skomplikowana, ja zadzwoniłem do rzecznika praw pacjenta do Warszawy. I dzwoniąc, chciałem się dowiedzieć o swoich prawach pacjenta, czy według rzecznika ja powinienem mieć taką czy inną, bo w ogóle to, co mi się ewentualnie leży, to było tylko i wyłącznie zapytanie. Okazało się, że rzecznik praw pacjenta przedzwonił do lekarza, a później przedzwonił do mnie. Mówi, proszę pana, jak pan mógł mieć pretensje do lekarza? On ma taki przyjemny głos. Chciałabym mieć takiego lekarza, który ma przyjemny głos. Przyznam się, że wtedy byłem szokowany, absolutnie. Utkwiło mi to w pamięci, bo w ogóle do rzeczników mam spore zaufanie. Miałem do czynienia z rzecznikiem praw pacjenta klienta. I tutaj zawsze bardzo sympatycznie, również praw obywatelskich, tymczasem ten rzecznik, czy ta rzeczniczka w tym wypadku nie sprawdziła się niesamowicie. Trochę było problemów, na szczęście zmalały one bardzo, jeśli chodzi o mojego lekarza, który później miał trochę pretensji, prawda, że ja interweniowałem, wcale nie interweniując. Ja tylko chciałem się dowiedzieć o swoich prawach. To tylko tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiam. Również. Przypomnę telefony 68 324 2255 i 801 327 462. A propos satysfakcji pacjenta, to profesor Dorota Szaban przeprowadzała badania systemu opieki zdrowotnej oczami pacjentów oczami pacjentów i jak te badania wypadły w naszym regionie?
Trudno mówić, jak badania wypadły. Ja mogę powiedzieć o tym, co z nich wyszło. Lubuscy pacjenci są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej w województwie lubuskim. Takiego zdania jest ponad 50% badanych osób. Przybadaliśmy prawie 1200 Lubuszan, więc ta próba jest spora.
To jest wysoki poziom satysfakcji, można powiedzieć.
Tak, tak, ale tak naprawdę jeśli przyjrzymy się badaniom akademickim, które są realizowane w Polsce, to Lubuszanie nie są jakimś wyjątkiem wśród ogółu Polaków, bo w badaniach Polacy także stosunkowo dobrze oceniają funkcjonowanie systemu. Ich zadowolenie z kontaktów z poszczególnymi lekarzami albo satysfakcja z indywidualnych usług jest odrębną sprawą. Globalnie, ogólnie jakość funkcjonowania tego systemu jest oceniana dobrze. Oczywiście to nie jest tak, że to jest sytuacja niezłożona, bo ona złożona jest. Gorzej, najgorzej jest oceniana dostępność, szczególnie do specjalistów i szczególnie taka, która wymaga reakcji natychmiastowych. Dobrze oceniane są relacje interpersonalne pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, a najlepiej oceniana jest sama organizacja systemu, czyli możliwość kontaktu z placówką, wykorzystywane przez tą placówkę technologie, warunki, w jakich odbywa się leczenie. Te elementy są oceniane najlepiej.
To była ocena szpitali, czy przychodni, czy bez znaczenia?
To była ocena uogólniona, więc jakby nakładając na to całość doświadczeń pacjentów wynikających z ich korzystania z systemu opieki zdrowotnej, jakby w jednej ocenie została tutaj uogólniona.
Różniły się te oceny, jeżeli chodzi o grupę wiekową, czy były podobne?
Podobne. Tutaj ani płeć, ani wiek, ani tak na dobrą sprawę miejsce zamieszkania traktowane jako powiat zamieszkania tych pacjentów nie są czynnikiem, które w silny, istotny sposób różnicują ten poziom satysfakcji z jakości funkcjonowania systemu.
A jakie elementy ewentualnie były wątpliwe, jeżeli chodzi o ocenę?
No ta dostępność do dostępność do specjalistów i dostępność do usług medycznych poza własnym miejscem zamieszkania.
A sprawdzone były także geografia, to znaczy, że tylko wielkie miasta, czy mniejsze miejscowości, wsie?
To było badanie, które było realizowane w formie formularza takiego zamieszczonego w internecie, o którym informacja krążyła wszelkimi możliwymi źródłami. Tak naprawdę każda osoba, która miała na to ochotę, mogła wziąć udział w tym badaniu. Badanie zostało przygotowane tak, aby odzwierciedlało strukturę mieszkańców całego województwa w podziale na powiaty.
Czyli z tego wynika, że no jeżeli ponad 50% osób opowiedziało się, że ma satysfakcję z tego, że tak funkcjonuje służba zdrowia, to raczej powinno być to pozytywnie traktowane, chociaż z drugiej strony ponad 40% tej satysfakcji nie ma, panie dyrektorze.
No tak, ale tak jak pani profesor wskazała, jest to dosyć wysoka ocena, pozytywna ocena i myślę, że to jest dużą wartością dodaną, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w naszym województwie, bo te badania dotyczyły naszego województwa z rozbiciem na poszczególne powiaty. Po części to też by wpisywało się w treść skarg, które do nas wpływają, bo najczęściej pacjenci skarżą się na kwestie związane z odmową udzielania świadczeń, z odmową wydania skierowań, zaświadczeń. Skarżą się na przykład mają zastrzeżenia, artykułują zastrzeżenia do toku leczenia, jakości świadczeń, złej organizacji placówek. Kolejka oczekujących jest czwartym, że tak powiem, obszarem w kolejności, który jest też przedmiotem skarg, ale najwięcej skarżących się podnosi kwestie odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, wydania skierowania lub jakiekolwiek lub zaświadczenia. Pamiętajmy też, że co jest przyczyną, jeżeli chodzi o kwestie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, tak? My Na poziomie oddziału alokujemy z roku na rok coraz większe środki, jeżeli chodzi o tą dostępność. Ogłaszamy postępowania, tak zwane uzupełniające postępowania konkursowe. Na przykład w ostatnim czasie ogłosiliśmy dodatkowe postępowania, jeżeli chodzi o poradnie geriatryczne, bo bardzo nam zależy na tym, by zwiększyć dostępność do poradni geriatrycznych w województwie. Także uwzględniamy tą kwestię i ogłaszamy nowe postępowania, a zarazem alokujemy dodatkowe środki w tych umowach, które już mamy, czyli w ten sposób się zwiększamy dostępność, zarówno jeżeli chodzi o poradnie, jak i również świadczenia kosztochłonne, czyli diagnostyka, mam tutaj na myśli na przykład kolonoskopię czy gastroskopię. To są też dla nas istotne elementy, które wpisują się w szeroko rozumianą dostępność do diagnostyki, która, tak jak powiedziałem, jest bardzo ważna.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Każdy z nas był z pewnością klientem czy pacjentem i powinien znać swoje prawa, o tym i prawa również i obowiązki. O tym właśnie dzisiaj rozmawiamy, a naszymi gośćmi, przypomnę, są profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Dorota Szaban oraz dyrektor Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówiliśmy o tym, że prawa pacjenta są przestrzegane. Mamy satysfakcję z tego, że tak funkcjonuje służba zdrowia w naszym regionie. Jest około to 50% pozytywnych ocen. No ale temu służą także organizacje pacjenckie po to, żeby kontrolować, po to, żeby motywować lekarzy do innego traktowania. Posłuchajmy, co na ten temat sądzi profesor Dorota Karkowska, autorka Karty Praw Opiekuna.
Kwestie dotyczące praw pacjenta już od wielu lat są przedmiotem rozmów, informacji, przekazywania w środkach masowego przekazu. Informacji na temat praw pacjenta, co mi się należy, jest bardzo wiele i tak naprawdę jeśli jesteśmy niedoinformowanymi pacjentami, to trochę na własne życzenie. Ustawa o prawach pacjenta przyznaje nam takie prawo żądania dodatkowej opinii i to jest prawo, które nam się po prostu zwyczajnie należy. Czasami jest tak, że jesteśmy pacjentami na oddziale, leżymy w łóżku i nie jesteśmy w stanie gdzieś iść zasięgnąć innej opinii. Możemy poprosić zwołania konsylium albo zażądać, żeby przedlekarz starszy, bardziej doświadczony. Wszelkie odmowy takich naszych żądań muszą być odnotowane w dokumentacji medycznej. Natomiast też nam nikt nie może zabronić oczywiście prywatnie zaprosić lekarza, który by skonsultował, czy upoważnić innego znajomego lekarza, żeby porozmawiał z tym lekarzem, który jest na oddziale, a my nie rozumiemy, co on do nas mówi. Proszę sobie zwrócić uwagę, jakimi jesteśmy pacjentami. Albo jesteśmy pacjentami czołobitnymi, takimi przepraszamy, że przyszliśmy, albo stajemy się agresywnymi. Natomiast rzadko się zdarza, że jesteśmy pewnymi siebie, swoich praw. Z reguły jesteśmy zalęknieni i nie ma się co dziwić. I to jest jakby jeden aspekt, jak my jesteśmy. Drugi to jest aspekt sposobu funkcjonowania tych osób, z którymi się spotykamy. Poczynając od rejestracji, poprzez wszystkie osoby spotykane, panie salowe, lekarze, pielęgniarki, czyli to jest jakby ta kwestia. A poza tym czasami jest tak, że nawet ta organizacja powoduje, że lekarz nie ma miejsca, gdzie z pacjentem porozmawiać. Dajmy przykład. Lekarz chciałby z pacjentem porozmawiać, ale ma tak dużo pacjentów, dyżurka lekarska jest bardzo mała i on nawet nie ma go gdzie zaprosić, żeby informując pacjenta, czy rozmawiając z nim na spokojnie, żeby pacjent mógł się przed nim otworzyć, poszanować jego prywatność, bo nie ma gdzie. I na przykład placówki do dzisiejszego dnia nie pomyślały o tym, że musi być, nie wiem, pokój rozmów, albo możliwość takiego cyperowania innych pacjentów, żeby móc na spokojnie porozmawiać. Bo to nie jest rozmowa, jak przyjdzie lekarz do łóżka, słuchają nas sąsiedzi, w pośpiechu, z naciskiem opowiadać wszystkie szczegółowe rzeczy i my tak pod naciskiem tego wszystkiego budzimy się z różnych względów. A to całkowicie inaczej powinno wyglądać.
Właśnie, powinno całkowicie inaczej wyglądać. Co Państwo na ten temat sądzą? 801-327-462, 68-324-2255, halo?
Halo, dzień dobry. Pacjentka z osiedla Pomorskiego, tak się przedstawię. Ja w tym roku kilkakrotnie korzystałam z pomocy pogotowia ratunkowego i byłam na SOR-ze i chciałam bardzo podziękować ratownikom medycznym, którzy pomagali mi w tej trudnej sytuacji. I chciałam właśnie zauważyć, że ważną sprawą było też życzliwe przekazanie mnie pracownikom SOR-u. I po prostu przywitali się państwo i wiedziałam, że oddają mnie w dobre ręce, w dobrej atmosferze. I to też jest ważne, relacja właśnie między pracownikami różnych służb. No i muszę pochwalić lekarzy z zakładu diagnostyki obrazowej, którzy robili mi kolonoskopię i gastroskopię. Naprawdę na najwyższym poziomie, także delikatnie i intymnie jak trzeba. I dziękuję bardzo i doktorom, właśnie nawet nie wiem jak się nazywali, i pielęgniarkom, które się mną opiekowały.
A czy na przestrzeni lat odczuła pani zmianę relacji właśnie pacjent-lekarz?
To znaczy ja mam dobrego lekarza rodzinnego w zasadzie, no na pewno jest wyższy poziom usług, lepsze wyposażenie. Może pracownikom służby zdrowia też jest łatwiej pracować w tych warunkach. Także ja jestem właśnie bardzo wdzięczna lekarzom, którzy mieli ze mną do czynienia, a szczególnie właśnie ratownikom medycznym, którzy, no ja jestem trudną pacjentką, na pewno będą pamiętali przypadek z osiedla pomorskiego, z trudności z transportem, ale wszystko zostało załatwione tak, że ja, która wtedy byłam w zagrożeniu życiem,
Pomogę pani.
Mogę podziękować za pomoc.
Dziękuję bardzo i zdrowia życzymy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Telefony przypomnę 801-327-462, drugi telefon 68-324-2255. Jak słyszymy, lekarze są różni. Jedni bardziej skłonni do pomocy, z naszych telefonów to wynika, inni trochę mniej jakby tych dobrych relacji z pacjentami utrzymują. Czy można to w jakiś sposób weryfikować? Rozumiem, że takie badania, które są organizowane co jakiś czas, to jest jeden z elementów, ale przydałaby się taka bieżąca kontrola, bieżąca weryfikacja. Czy jest to możliwe w ogóle właśnie takie, o których mówił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, takie ankietowe badania?
Generalnie dzisiaj kładzie się duży nacisk na to, aby wszystkie placówki i wszyscy lekarze, którzy świadczą usługi w zakresie zdrowia, tą jakość ewaluowali w jakikolwiek sposób. I w wielu placówkach jest dostępny już system ankietowy, czyli po wyjściu od takiego lekarza czy wyjściu ze szpitala, pacjent otrzymuje prośbę o podzielenie się swoją opinią o procesie leczenia, stosunku personelu medycznego do tegoż pacjenta, warunków, w jakich to leczenie się odbywało. I na tej podstawie placówka może wyciągać wnioski i dostosowywać czasami jeszcze lepiej, a czasami tylko lepiej swoje działania do potrzeb tych pacjentów, bo ma o nich wiedzę.
No tak, ale prezes mówił o tym, że to będzie do użytku wewnętrznego. Czy takie wyniki badań powinny być publikowane, dostępne dla wszystkich pacjentów?
Jeśli byłyby agregowane na poziomie ogólnym, to tak. Jeśli dotyczą pojedynczych placówek albo pojedynczych lekarzy, no to ze względu na te procesy związane z zapewnianiem anonimowości, no to tutaj nie widzę takiej możliwości.
Ale już teraz są przecież takie
dzisiaj
portale.
Dzisiaj taką rolę pełnią rankingi organizowane przez różne gremia, które pozwalają oceniać, że ten lekarz sprawdza się lepiej w kontaktach z pacjentem, ten lekarz ma lepsze wyniki, jeśli chodzi o skuteczność leczenia i tak dalej. To jest element, który także może z jednej strony kreować poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa co do tego, gdzie się leczyć i gdzie można uzyskać bardziej satysfakcjonującą usługę, a z drugiej strony daje osobom odpowiedzialnym za kreowanie systemu też sygnał, gdzie dzieje się dobrze, a gdzie pojawiają się te obszary, które mogłyby wymagać jakiejkolwiek interwencji.
Czy takie badania, publikowanie takich badań może spowodować, że placówki będą rzeczywiście starały się przynajmniej lepiej wykonywać i lepiej tworzyć te relacje pacjent-lekarz, żeby pacjenci mieli większą satysfakcję nie tylko samego procesu leczenia, ale samego pobytu i kontaktu z placówką?
Mnie osobiście nie przekonuje słowo kontrolowanie, bo to też nie o to chodzi, żeby w tym kształtowaniu relacji pojawiła się jakakolwiek kontrola. To oczywiście można to oceniać, weryfikować, ewaluować, tak jak pani profesor tutaj powiedziała, ale nie jestem przekonany co do kontroli, też nie jestem przekonany, żeby to miało taki inspekcyjny charakter. To ma tworzyć mówiąc najbardziej ogólnie, pewną atmosferę do relacji. My w ten sposób musimy tworzyć relacje, tak jak ta słuchaczka.
No ale to jest pewnego rodzaju motywacja także dla tych, którzy...
Jest motywacja, tylko że nie przekonuje mnie taki inspekcyjny charakter. Moim zdaniem my mamy, tak jak powiedziałem, znaczy takie jest oczywiście moje zdanie, kształtować postawy, kształtować relacje. Można dwojako oczywiście, można kształtować postawy, relacje, edukując, wskazując wzorce, można formalnie też określać. Moim zdaniem te możliwości do formalnego określania tych postaw są dosyć ograniczone i dużo większy potencjał dostrzegam jednak w kształtowaniu postaw, wskazywaniu tak, taką, to jest postawa, którą warto naśladować.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Stanisław się kłania, Krosnożeńskie. Ja wbrew temu, co tak narzekamy często i w zasadzie słusznie na służbę zdrowia, chciałbym tutaj lekarzy z Krosna Rodzinnych Odrzeńskiego pochwalić, jeżeli można to nazwiskami, doktor Kowalski, pani doktor Kówka, doktor Jarząbek i doktor Dubiński. To są lekarze rodzinni bardzo zacy uczynni, no mili dla pacjenta, przynajmniej dla mnie, bo ja najwięcej mogę w tej chwili o sobie powiedzieć. No i tego, no i chcą pomóc, że tak powiem, kierują do specjalistów, gorzej jest z tymi właśnie lekarzami specjalistami, to znaczy kolejki przede wszystkim są długie i no i różnie się trafia. W zasadzie nie miałem tam żadnych jakichś zastrzeżeń, ale najgorsze są właśnie te kolejki, no ubolewający ten czas. No, wyczekiwań, jeżeli jakaś dolegliwość taka jest dopuszczająca, to jest naprawdę problem dla pacjenta.
Rozumiem. To tyle. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę telefony 68 324 2255 i 801 327 462. To tak jakby sprawdza się ankieta pani profesor, wynikająca z niej teza, że no, te relacje są nie najgorsze, tylko gorzej sytuowana jest w poziomie satysfakcji ta oczekiwania właśnie, czas oczekiwania na lekarzy specjalistów. Ale wracając jeszcze do oceny tej, takiej ankietowej oceny, czy ona może być przedmiotem później ewentualnego finansowania tych placówek? Może być no, jakiś grant dla tych osób, które rzeczywiście robią to dobrze i są dobrze postrzegani przez pacjentów?
No już w tej chwili szpitale, które posiadają akredytację, które posiadają certyfikaty jakości, to znajduje odzwierciedlenie wysokości ich ryczałtu. Także te elementy jakościowe pojawiają się już.
Ta jakość jest oceniana przez kogo?
No, jeżeli otrzymujemy certyfikaty jakości, tak, to są sformalizowane procedury. Tak, jeżeli szpital przeszedł akredytację, to jest też bardzo sformalizowana z kolei procedura. Gdy mówimy o szeroko rozumianej jakości, no to tak jak powiedziałem, to znajduje już w tej chwili odzwierciedlenie i przekłada się na wysokość ryczałtu, czyli wysokość kontraktu świadczeniodawców.
Czyli to zależy także od...
Od jakości, oczywiście, że
ale
tak.
Ale ta jakość także ma... Jeden z czynników jest właśnie ankietowanie pacjentów. Jest to także elementem oceny, czy no, nie jeszcze?
No w niektórych szpitalach są szpitale, w których ten element ankietowania
już funkcjonuje,
występuje, tak?
Tak.
Bo pamiętajmy o jednym, my mówimy tutaj o relacjach pacjent-lekarz, ale też możemy powiedzieć o odczuciach, relacja pacjent-świadczeniodawca w takim w sensie instytucjonalnym, tak? Szpital, przychodnia i tak dalej, tak?
Mamy telefon, halo?
Halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi o świadczenia uzupełniające dla osoby niezdolnej do własnego osobistego funkcjonowania. Czy ten zasiłek 500 zł to jest jednorazowe, czy to jest na stałe, proszę mi powiedzieć?
To prosimy, zostawi pani numer telefonu za chwilę, za moment, zapiszemy tutaj, tak żeby się mógł przedstawiciel placówki z panią skontaktować i dokładnie wyjaśnić.
Teraz nie można odpowiedzieć na to.
No nie jesteśmy przygotowani na tego rodzaju odpowiedzi, dlatego że tutaj nie mamy tego typu dokumentów przy sobie, dobrze? Także oddzwonimy do pani, tylko proszę podać swój numer telefonu koledze, tutaj za chwilę będziemy... 68, nasze telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. A jeżeli chodzi o obowiązki pacjentów, bo mówimy ciągle o prawach, a sytuacje bywają takie, że kolejki niestety budują ci, którzy w ostatniej chwili rezygnują, nawet nie informując lekarza o tym fakcie, po prostu nie przychodzą na wizytę, na spotkanie ze specjalistą, a kolejki się wydłużają. Jest tu jakaś możliwość reakcji?
Oczywiście, że tak. My podejmujemy takie działania, stąd też wysyłamy do pacjentów SMS-y z przypomnieniem, tak, o wizycie, z prośbą o tym, jeżeli nie możesz się pojawić w terminie wskazanym, to żeby powiadomił oczywiście tego lekarza. To są kwestie, które oczywiście mają wpływ i są jednym z takich istotnych elementów takiego naszego zachowania i postawy. I słusznie pan redaktor wspomniał, że właśnie prawa i obowiązki, tak jak już tutaj powiedzieliśmy na wstępie, tych z obowiązkami jest w tej chwili różnie, bo one nie są tak akcentowane. Też zresztą, jeżeli będziemy chcieli poszukać w dowolnej wyszukiwarce w internecie, wpiszemy obowiązki pacjenta, to najczęściej w ramach wyniku tego wyszukiwania znajdziemy przepisy porządkowe, na przykład w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. To w głównej mierze słowo obowiązki pojawia się najczęściej w tym kontekście.
No tak, ale brakuje na przykład w obowiązkach pacjenta, że raz w roku, czy raz na, nie wiem, na dwa lata powinien mieć zrobić takie i takie badania, lekarz rodzinny powinien przeprowadzić takie i takie działania, żeby później uniknąć poważniejszej choroby, czyli wyższych kosztów.
No to jest szeroko rozumiana profilaktyka.
No ale to powinno być.
I to tak jak już wspomniałem, my oczywiście możemy kształtować te postawy w taki sposób, że coś nakazywać, ale też możemy wskazywać poprzez postawy. Pamiętam, że swojego czasu w Polsce toczyła się dyskusja, by w ramach medycyny pracy obowiązkowych badań wprowadzić również badania profilaktyczne, bodajże albo to miało dotyczyć raka profilaktycznego w zakresie raka szyjki macicy lub raka piersi. No i pamiętam, że ta dyskusja nie zakończyła się pozytywnie, w tym sensie, że no to jest takie dosyć może zrozumiałe lub też nie, dla mnie po części niezrozumiałe i nawet czasami irracjonalne na przykład, ale jeżeli przychodzi już o takiej dyskusji, no to często pewne obowiązki nakładane na nas wiążemy z pewnymi ograniczeniami swobody i tak dalej. No nie wspomnę już o... No różne mamy postawy, które niekoniecznie są zrozumiałe, tak? Jeżeli chodzi o kształtowanie i podejście do swojego zdrowia. I stąd też no, ja też często w takich dyskusjach też używam sformułowania, że pewne postawy są dla mnie już irracjonalne. Ale tak jak powiedziałem, dyskusja była, ona nie zakończyła się niczym konkretnym, w sensie nie sformalizowano tego, ale pamiętam, że tam było dużo głosów na nie, tak, że to jednak może być w jakiś sposób ograniczenie.
Te dyskusje, ta pomoc w funkcjonowaniu służby zdrowia, w tworzeniu no, wiedzy, są na pewno organizacje pacjenckie, ale chyba tak mam wrażenie przynajmniej, że organizacje pacjenckie to powstają głównie z rodzin czy osób, których dotknęła jakaś tam choroba, prawda?
Często tak jest, ale moim zdaniem to też i warto to podkreślać, że te organizacje pacjenckie naprawdę poprzez swoją działalność robią niesamowitą, przepraszam za takie określenie, niesamowitą robotę. To jest coś niesamowitego w kontekście tworzenia pewnych więzi, to, że ktoś nie zostaje sam ze skutkami swojego problemu, że nie czuje się w jakikolwiek ten sposób wykluczony, że jest jakieś płaszczyzna, jest jakieś forum do wymiany doświadczeń, tak? Szczególnie jeżeli na przykład członkami takiego stowarzyszenia są rodziny, które mają podobny problem. Ta wymiana doświadczenia, niekiedy nawet wspólne urlopy, wyjazdy, wspólne spędzanie czasu.
Czyli sobie wzajemnie pomagają w jakimś tam
tak,
sensie.
To jest niesamowita wartość dodana i ja za każdym razem będę dziękował tym wszystkim, którzy są zaangażowani w taką działalność, jeżeli chodzi o organizacje pacjenckie.
Sporo osób angażuje się w tego rodzaju działalność w naszym regionie? No,
mamy statystycznie około 30 takich organizacji pacjenckich. Jak próbowaliśmy weryfikować tę listę i zapraszaliśmy na tą naszą konferencję, tutaj, o której wspominaliśmy już na wstępie, to zaprosiliśmy 18 takich organizacji pacjenckich. No, Te, które są, te, z którymi współpracujemy, są aktywne, są zawsze na tak. Jeżeli prowadzimy jakąkolwiek akcję profilaktyczną i zwracamy się do jakiejś organizacji pacjenckiej, odpowiedź zawsze jest na tak. I ja też chciałbym, żeby te organizacje pacjenckie miały takie przeświadczenie, że w takich sytuacjach NFZ, Lubuskie Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia jest też na tak i jest chętny do współpracy.
Co można powiedzieć o poziomie satysfakcji pacjenta? Czy bardziej pacjenci oceniają efekt leczenia, czy te relacje, ten sposób traktowania, nie wiem, menu w szpitalu, czy samo wygląd sal, nie wiem, czy jest to możliwe do weryfikacji oceny?
Wszystko jest możliwe do weryfikacji. Te placówki, które na własne potrzeby realizują takie badania ankietowe, w których pytają o ten poziom satysfakcji z całokształtu usług, jakie oferują. Tam się ten catering, o którym pan redaktor wspomina, pojawia. Tam się pojawiają nawet informacje dotyczące wyglądu sali, dotyczące jakby infrastruktury, do której dostęp w szpitalu czy w placówce ma pacjent. Więc to tak naprawdę, jakie elementy tej oceny zostaną uwzględnione w ogólnej ocenie satysfakcji, zależy od tego, kto i po co takie badanie będzie projektował.
W każdym razie mamy telefon następny jeszcze. Halo.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy są jakieś ograniczenia w praktyce wiekowe, w praktyce lekarskiej. Chodziłam do lekarza okulisty i okazało się, trzeba było soczewki opatrunkowe na oko zakładać. I zamiast, okazało się kiedyś, jak wróciłam z założoną soczewką, ale nie było tego lekarza, tylko inny lekarz, okazało się, że zamiast wyjąć poprzednią soczewkę i nową mi założyć, to lekarz nałożył jedną na drugą. Pani okulistka, która wyjmowała, usuwała te soczewki, ażeby założyć nową, zorientowała się, zdumiona, usunęła jedną, mówi, a tu jeszcze jedna jest. I dlatego ten lekarz już jest bardzo starszą osobą. I chciałam zapytać, czy są jakieś ograniczenia wiekowe, bo jeżeli lekarz okulista jest sam słabowidzący, no to zrezygnowałam z usług tego lekarza.
Rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Jak pan dyrektor by odpowiedział na to pytanie? Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla lekarzy do wykonywania zawodu?
No, nie ma konkretnych ograniczeń. Nie ma konkretnych ograniczeń wiekowych do wykonywania tego zawodu. Tutaj każda sytuacja jest sytuacją jednostkową. Tutaj trudno mi jednoznacznie rozstrzygać, czy to akurat wiek zdecydował o takim, a nie innej, o takiej, a nie innej sytuacji. Tak, dokładnie.
A to różnie bywa. No trudno oceniać. W każdym razie jeszcze raz apelujemy o to, aby znaleźć czas i przyjrzeć się prawom pacjenta. Te prawa pacjenta powinny być wywieszone w każdej placówce zdrowia, tak? Taki jest obowiązek, czy nie?
Wiedza na temat praw pacjenta powinna być dostępna, co do zasady. Tak? My też jako NFZ staramy się tą wiedzę upowszechniać i myślę, że dostęp w sensie informacji o prawach pacjenta jest duży. Ta świadomość praw pacjenta jest.
I na zakończenie jeszcze ostatni już telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam się dowiedzieć od pana doktora, czy ja mogę na przykład otrzymać odpis leczenia tam gdzieś z tych kartotek szpitala po około 20 latach od operacji, bo mam skierowanie do tego endokrinologa i po prostu poprosił o przyniesienie, a ja nie mam tu nic przy sobie.
Prosimy o odejście od odbiornika, bo nie możemy z panią rozmawiać, dlatego tak, że tutaj nam po uszach
tak,
dźwięk
już
bardzo uderza.
Tak, tak.
O, czy po 20 latach?
Tak.
Zapiszemy, też poproszę tutaj zaraz pana realizatora, to zapisze pani dane i zobaczymy, czy jest to, czy będzie to możliwe odzyskanie takich, bo nie wiem, czy szpital trzyma dokumentację przez tak długi okres czasu. Dziękujemy bardzo, dziękuję państwu. Proszę jeszcze raz zerknąć, w internecie są dostępne prawa pacjenta. Dobrze jest zapoznać się z nimi, bo później, kiedy coś nam dolega, to już nie myślimy o tym fakcie, tylko o tym, żeby po prostu być zdrowym. Przypomnę, że dzisiaj w audycji uczestniczyli profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Dorota Szaban oraz dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia oddziału w Zielonej Górze Piotr Bromber.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.